Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jak funkcjonuje Watykan z prawnego punktu widzenia oraz chrześcijańska pomoc dla umęczonej wojną Syrii? To tematy, które podejmiemy w części informacyjnej. Następnie moim gościem będzie ksiądz Wiesław Chudek. Rozmawiać będziemy o niecodziennym festiwalu twórczości religijnej w Żorach i o tym, czy umiemy na co dzień czerpać ze skarbca muzyki sakralnej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
Apel Benedykta XVI, który wezwał wczoraj na Anioł Pański do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju w Syrii oraz do zapewnienia pomocy humanitarnej rzeszom uchodźców wojennych, odbił się w tym kraju szerokim echem. Słowa papieża przytaczały praktycznie wszystkie media w regionie, zauważa melchicki metropolita Aleppo, miasta szczególnie doświadczonego w tych godzinach przemocą. Arcybiskup Jean-Clément Jeanbart wskazuje jednocześnie, że sytuacja w Syrii z każdą godziną wydaje się być coraz bardziej beznadziejna. Stąd apel hierarchy, by cały świat chrześcijański nie tylko niósł pomoc humanitarną, ale i trwał na modlitwie o pokój.
Konflikt jak rak zaatakował cały kraj, mówi z kolei w rozmowie z Radiem Watykańskim nuncjusz apostolski w Syrii. Arcybiskup Mario Zenari zauważa jednocześnie, że atmosfera jest tym bardziej przygnębiająca, iż w innym zakątku globu ludzie przeżywają tak wielkie święto jedności i braterstwa, jakim są Igrzyska Olimpijskie.
Mimo wszystko powiedziałbym, że igrzyska i nam niosą nadzieję, iż ogień powszechnego braterstwa nie zostanie na zawsze zgaszony przez bratobójcze wichry wiejące w różnych zakątkach świata. Tam, gdzie ten ogień zgaszono, na pewno kiedyś na nowo zostanie rozpalony dzięki międzynarodowej solidarności. Znając z własnego doświadczenia dobre relacje między religiami obecnymi w Syrii, chciałbym zaapelować do religijnych zwierzchników muzułmańskich, chrześcijańskich oraz innych. Pozostańmy zjednoczeni i w imię Boga wzywajmy wszystkie strony konfliktu, by zaprzestały przemocy, która wyniszcza kraj, przynosząc ogromne cierpienia i śmierć. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej wkroczyły na drogę prowadzącą do rozwiązania kryzysu.
Kościelne organizacje informują o pogarszającej się znacznie sytuacji humanitarnej w Syrii. Jednocześnie mieszkający tam chrześcijanie coraz bardziej zwierają szeregi, by skuteczniej działać. W tym celu m.in. w Aleppo powstało specjalne biuro koordynujące pomoc skierowaną do najbardziej potrzebujących, niezależnie od wyznawanej religii. Sytuacja w Syrii mobilizuje także międzynarodowe instytucje humanitarne, w tym chrześcijańskie, mówi Tomasz Korczyński z organizacji Open Doors.
Wszędzie wybuchają bomby, helikoptery nad miastem ostrzeliwują Aleppo, Damaszek. Dlatego Syryjczycy cały czas proszą o modlitwę, o pomoc humanitarną. Brakuje wszystkiego, nie ma chleba, nie ma wody, żywność jest przemycana w tej chwili. Kto ma pieniądze, no to jeszcze sobie jakoś daje radę, ale niestety wiele rodzin nie ma pracy już od ponad roku, od czasu, kiedy trwa wojna domowa i żyje na ostatnich oszczędnościach. Załamała się w ogóle ekonomia kraju, jest potężna inflacja. Ponadto tragiczna sytuacja panuje także wśród samych uciekinierów, głównie w Libanie. Z Syrii można powiedzieć, że uciekło 150 tysięcy osób, ale najwięcej uchodźców, którzy musieli porzucić swoje domy, tuła się przede wszystkim po Syrii, po swojej ojczyźnie. I według szacunków ONZ może być to nawet liczba przekraczająca 1,5 miliona ludzi. Rodziny w tej chwili wynajmują wspólnie mieszkania, o ile posiadają jakieś środki finansowe. I to sprawia, że w jednym mieszkaniu żyje nawet kilkadziesiąt osób. Open Doors wspiera ich żywnością, lekarstwami, taką pomocą podstawową, humanitarną i oczywiście zachęcamy wszystkich chrześcijan do modlitwy.
Jak funkcjonuje Watykan z prawnego punktu widzenia? Temat ten podjął Francesco Clementi w wywiadzie dla włoskiego portalu internetowego Vatican Insider. Profesor Uniwersytetu w Perugii, wykładający prawo publiczne porównawcze, zwrócił uwagę, że z konstytucyjnego punktu widzenia państwo watykańskie zalicza się do tzw. monarchii absolutnych. Jurydycznie zatem nic nie ogranicza władzy i działania Ojca Świętego. Jako głowa państwa watykańskiego nie odpowiada on przed nikim. Natomiast zajmując najwyższe stanowisko w sprawach wiary katolickiej, czuje się oczywiście odpowiedzialny wobec Boga, a także wobec całego ludu Bożego, dodał włoski prawnik. Machina biurokratyczna zarówno państwa watykańskiego, jak stolicy apostolskiej może przyhamowywać wprowadzanie w życie decyzji papieża, zawodząc jego zaufanie. Przynosi to szkody tak na płaszczyźnie kanonicznej, jak i prawa wewnętrznego w Watykanie.
Jak zwrócił uwagę profesor Clementi, przyjętą praktyką jest, że zwłaszcza kardynałowie mogą wyrażać Ojcu Świętemu swoją opinię także, gdy się z czymś nie zgadzają. Dobrze znanym zwyczajem są prywatne listy kierowane do papieża, by wyrazić mu swój punkt widzenia, tym bardziej, gdy zdaniem ich autorów chodzi o poważne sprawy, które bezpośrednio od niego zależą. Z jurydycznego punktu widzenia nikt nie ma władzy, by kontrolować działania papieża, dodał włoski prawnik. Natomiast z religijnego punktu widzenia wszyscy kardynałowie, a zresztą i wszyscy wierni, mogą wywierać wpływ na jego działanie przez moralną perswazję, ale nic więcej.
Zapytany o rolę watykańskiego sekretarza stanu, profesor Clementi wskazał, że ta funkcja jest ściśle określona upoważnieniem otrzymanym od papieża. Jego działania zależą oczywiście od umiejętności jak najlepszego wprowadzania w życie papieskich zleceń. Jest to zatem relacja oparta na zaufaniu i wymaga wielkiej odpowiedzialności. Papież dobiera sobie tego najbliższego, najbardziej zaufanego współpracownika i może go w każdej chwili zdjąć ze stanowiska, nie pytając o zgodę nikogo, nawet kolegium kardynalskiego. Oczywiście każdy papież musi mieć zdolność słuchania rad i uważnej refleksji, zanim podejmie jakąś decyzję.
Fide et amore, czyli wiarą i miłością. Te słowa przyświecają niecodziennemu festiwalowi twórczości religijnej, który przez najbliższe 2 miesiące odbywać się będzie w Żorach. Spektrum prezentowanego repertuaru muzycznego jest niezwykle szerokie, obejmując bogactwo gatunków i form. A ze mną w studiu jest pomysłodawca i organizator tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, ksiądz Wiesław Chudek.
Ten festiwal to rzeczywiście jakaś inicjatywa, która może zaprezentować szerszej publiczności, przede wszystkim wiernym Kościoła katolickiego, cały ten skarbiec muzyki sakralnej, który powstawał w ciągu wieków dla liturgii, dla kultu, ale nie tylko, bo co roku staramy się też włączyć jeszcze inne dyscypliny sztuki. Jest miejsce i na film, i na literaturę, i na teatr, i wystawy plastyczne, ale oczywiście w pierwszym rzędzie chodzi o muzykę.
Ale wszystko wokół sakrum.
Tak jest, wokół sakrum, wokół kościoła. Zresztą ja bardzo cieszę się, że dzięki temu festiwalowi możemy pokazać bogactwo tradycji muzycznych, przede wszystkim kościoła rzymskokatolickiego, ale również, nie tylko, bo sięgamy również po inne tradycje, prawosławną, protestancką. W tym roku na przykład będziemy prezentować też śpiewy synagogi żydowskiej. Będzie taki koncert jakby powracający do świątyń Żor sprzed II wojny światowej. Także to takie wyjątkowe miejsce, gdzie wspólnota judaistyczna bardzo dobrze współżyła z katolikami i ewangelikami. Także na jednym koncercie spotkają się śpiewy żydowskie, ewangelickie i katolickie.
Powiedzmy jeszcze, proszę księdza, coś o początkach, bo ta sierpniowo-wrześniowa to już jest 6. edycja. Wszystko zaczęło się właśnie w Żorach, tak jak ksiądz powiedział. Skąd idea, skąd pomysł?
W 2006 roku była rocznica urodzin Mozarta. Ja z moimi przyjaciółmi w Żorach, ze środowiska muzycznego, zacząłem dyskutować, ponieważ tu i tam organizowano obchody mozartowskie, więc zadałem takie retoryczne pytanie, czy nas nie stać na to, żeby też zorganizować takie obchody. I wtedy powstała myśl, żeby obchody przybrały formę takiego tryptyku. To znaczy, miał być wykład akademicki o twórczości Mozarta w szkole muzycznej, potem liturgia z muzyką Mozarta, bo wiadomo, że ten klasyk wiedeński napisał bardzo wiele kompozycji mszalnych i wreszcie koncert symfoniczny w Domu Kultury. I te obchody tak świetnie się udały i tak świetnie zostały przyjęte, że wręcz powstało pytanie, co dalej? W związku z czym powstała myśl o cyklicznej imprezie, która byłaby odpowiedzią na zapotrzebowanie tych osób, które zostają w mieście czy w okresie wakacji letnich, szukają dla siebie jakiejś propozycji różnej od pikniku, grilla i muzyki rozrywkowej. I dzięki takiemu zapotrzebowaniu zrodził się pierwszy festiwal twórczości religijnej Fide d'Amore, który od początkowych 5 koncertów doszedł do tegorocznej edycji, w której mamy 9 koncertów piątkowych, jest przewidziany wieczór literacki i też wernisaż plastyczny. Także myślę, że impreza będzie się rozwijała bardzo dynamicznie w dalszym ciągu, w kolejnych latach.
Autorzy się sami do księdza zgłaszają już teraz?
Tak, to jest bardzo też ciekawe.
Czyli marka została wyrobiona.
Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak, bo na początku troszeczkę bazowałem na takich swoich przyjaźniach muzycznych, ale w tej chwili, po tych kilku latach, to ja z roku na rok, gdzieś na przełomie października i listopada, mam już cały repertuar ustalony na następny festiwal. Oczywiście to też jest konieczne, ponieważ jest to przedsięwzięcie logistycznie bardzo poważne, ale powiem, że warto podejmować ten wysiłek, choćby z takiego względu, raz na forum internetowym Miejskiego Ośrodka Kultury znalazłem taki wpis, że osoba, która była jego autorem, napisała, że nigdy w życiu nie przyszłaby do kościoła, ale ponieważ taka muzyka była tam prezentowana, weszła i nie pożałowała. Więc dla mnie ten festiwal ma w dużym stopniu również walor ewangelizacyjny, nie zapominając o takich sprawach edukacyjnych. Ta kultura wysoka dzisiaj potrzebuje popularyzacji, musimy z nią docierać pod strzechy. I to, że na każdym koncercie mamy komplet, świadczy o tym, że zaproszenie jest trafione.
Na ile to, co robicie, jak robicie, przekłada się też na poziom potem, powiedzmy, życia w parafiach? Czy to, co sieje, uczy, pokazuje, że można lepiej, że można chcieć się starać, czy nie za bardzo?
Niewątpliwie. Ja sądzę, że te osoby, które uczestniczą w tych wieczorach muzycznych, one smakują w prawdziwej muzyce liturgicznej, takiej muzyce, która powstawała kiedyś. Staram się o to, żeby co roku był wieczór gregoriański i taki wieczór ma charakter nie tyle koncertu, co liturgii. Na przykład w tym roku, dokładnie w środku festiwalu 31 sierpnia będą nieszpory celebrowane w intencji uczestników festiwalu. Śpiewać te nieszpory będzie żeński zespół chorałowy z Poznania Liquescentes. Liturgii będzie przewodniczył ksiądz profesor Antoni Reginek, który jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. I na pewno przy tej okazji też padną ciekawe słowa związane i z liturgią, i z muzyką liturgiczną. Także ten walor edukacyjny jest obecny od samego początku festiwalu. My też staramy się pokazywać współczesną muzykę, bo ja często jako kapłan odpowiedzialny za muzykę liturgiczną w archidiecezji katowickiej słyszę takie opinie powtarzające tylko i wyłącznie niesprawdzone stereotypy, że dzisiaj to nie ma dobrej muzyki, że to wszystko jest takie bardzo niskich lotów. Natomiast ten festiwal wydobywa nie tylko skarbce przeszłości, ale pokazuje też współczesną muzykę. Tegoroczna edycja będzie kończyła się wybitnym dziełem estońskiego mistyka Arvo Pärta, Pasją Janową, która została napisana 30 lat temu. Zresztą Pärt jest też członkiem Papieskiej Rady Kultury. 2 lata temu po raz pierwszy festiwalowej publiczności udało się zaprezentować część jego dzieł, a w tym roku będzie to naprawdę wybitna prezentacja, bo do udziału w tym koncercie udało mi się zaprosić solistów z Niemiec. Wybitni instrumentaliści chór ze środowiska katowickiego wezmą również w tym koncercie udział, a całości będzie przewodniczył, będzie dyrygował Massimiliano Caldi z Mediolanu. Także ten wieczór na pewno będzie niezwykłym przeżyciem, bo 70 minut tej pasji to jest od samego początku do końcowego potężnego chorału, który za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. To jest jedno wielkie mistyczne przeżycie. Także myślę, że tego typu oferta jest dzisiaj rzadka i ci, którzy przyjeżdżają do Żor, no to potem dalej przekazują tę wiadomość i dzięki temu no mamy świetną publiczność. Nie dość, że kościoły są wypełnione, to są wyjątkowi ludzie. To są osoby, które wiedzą, czego szukają, potrafią słuchać. Także ja nie waham się mówić o tych koncertach, że to są medytacje. To są naprawdę wysokiej jakości przeżycia muzyczne i religijne.
Czy nie ma ksiądz w planach być może, żeby tego smakowania w sztuce religijnej rozciągnąć w czasie na cały rok? Żeby to nie była tylko taka perełka dwumiesięczna, właśnie taki festiwal, tylko żeby można było z tego skarbca korzystać jak najczęściej?
Jest już taki pomysł, żeby oprócz tej propozycji wakacyjnej zaproponować jakby dwie imprezy satelitarne. To miałyby być takie koncerty właśnie związane z rokiem liturgicznym. Gdzieś na przełomie Adwentu i Bożego Narodzenia chcielibyśmy prezentować, jeśli to się oczywiście uda, dzieła oratoryjne związane z uroczystością Narodzenia Pańskiego albo magnifikaty, bo tutaj tych dzieł jest też bardzo dużo. Natomiast drugą imprezą satelitarną miałyby być koncerty na przełomie Wielkiego Postu i Wielkanocy. I tu znowu chcielibyśmy wyjść z taką propozycją słuchania pasji, czy też innych oratoriów związanych z życiem Jezusa Chrystusa, czy szerzej oratoriów biblijnych, czy religijnych, bo również tej literatury jest tak wiele, że no wystarczy na pewno na dziesiątki edycji festiwali. A oprócz tego jeszcze powiem, ponieważ Żory leżą niedaleko Pszczyny, w tej Pszczynie działał niegdyś wybitny barokowy kompozytor Telemann. On za swego życia był bardziej znany niż lipski kantor Jan Sebastian Bach. Jak zacząłem studiować jego biografię, to okazało się, że wśród dzieł sakralnych jest 12 roczników kantat, 23 pasje, kilkanaście mszy, dwa magnifikaty, cały zespół motetów. Także można by również takie koncerty Telemana zorganizować. Pomysłów jest bardzo wiele, ale wiadomo, to trzeba też wziąć pod uwagę możliwości finansowe, później też logistyczne, żeby się z tym wszystkim jakoś zmieścić.
Szósta edycja Festiwalu Twórczości Religijnej, powiedzmy jeszcze skąd taki, a nie inny tytuł, czyli Związanie Wiary z Miłością.
Ja myślę, że tu przede wszystkim chodziło o bardzo pojemne wektory, które pokazują, czym jest w istocie duchowość człowieka. Ja od samego początku nie chciałem się ograniczać tylko i wyłącznie chrześcijaństwa, jakkolwiek dominująca część tego festiwalu, ona prezentuje twórczość chrześcijańską, to jednak w tych naszych czasach, kiedy podkreśla się tylko i wyłącznie konsumpcjonizm, materializm, chcemy tym festiwalem zwrócić uwagę na głębsze potrzeby człowieka, na to, co buduje jego wnętrze, na jego duszę. A sądzę, że właśnie wiara jest z jednej strony ukierunkowaniem na pewien styl życia, a miłość pokazuje konkretny wymiar tego stylu. To jest ta inkarnacja wiary w codzienność życia. I te dwa kierunki splatają się ze sobą w taki bardzo ciekawy warkocz, również w twórczości muzyków i wydaje mi się, że to jest na tyle pojemne, że możemy tutaj różne dzieła prezentować i do tej pory tak było.
O Festiwalu Twórczości Religijnej, który już w piątek rozpoczyna się w Żorach, mówił ksiądz Wiesław Chudek. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.